I dzisiaj chciałbym wygłosić jedno z kazań związanych z wizją naszego Kościoła. Wizja, mówiąc takim jednym zdaniem, to jest coś, do czego chcemy dążyć, że takim Kościołem chcemy się stać. I mówiliśmy o tym, przyjęliśmy sobie wcześniej na spotkaniu przywódców tą wizję Kościoła. Ona się nazywa K7, także jesteśmy w denominacji, należymy do Kościoła, do takiej większej rodziny, która się nazywa Kościół Boży. Ale przyjęliśmy sobie taką nazwę kościoła naszego tutaj w Giżycku, K7. I to jest związane z naszą wizją kościoła. I wszystkie siedem punktów jest związane z literką K. I dzisiaj chciałbym mówić o królu. Że podstawową częścią, fundamentem, na którym budujemy wizję naszego kościoła, to jakim kościołem chcemy się stać, to jest król Jezus Chrystus. I w tym pierwszym punkcie, w tej wizji naszego Kościoła, K7, jest powiedziane po pierwsze król, wzrastanie w zaufaniu do Króla Jezusa wyrażone przez konkretne czyny w codziennym życiu. Wzrastanie w zaufaniu do Króla Jezusa Chrystusa wyrażone przez konkretne czyny w codziennym życiu. I mamy do tego jeden werset z listu Jakuba, 2,17. Tak samo jest z zaufaniem do Jezusa. Jeśli nie ma uczynków, martwe jest w sobie samym. Zachęcam, żeby zawsze, kiedy czytacie Biblię i kiedy jest tam stawione słowo wierzyć, to słowo greckie oznacza wierzyć i ufać. To jest to samo. Ale w polskim sposobie myślenia, kiedy człowiek czyta Biblię i napotyka na werset, gdzie jest napisane wierzyć, to dla przeciętnego Polaka słowo wierzyć znaczy wiedzieć. Ale jeśli zastąpimy to słowo drugim znaczeniem, zaufać czy ufać, to brzmi zupełnie inaczej, bo to pokazuje relację z Królem. Nie tylko, że mamy wierzyć, że jest ktoś taki jak Jezus Chrystus, ale to pokazuje relację z Nim. I o tym dzisiaj chciałbym troszeczkę mówić, o naszej zaufaniu do Króla i w ogóle o Królu Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, aby komuś ufać, trzeba kogoś poznać bliżej, prawda? Czy udało wam się od razu komuś zaufać, kogo nie znacie? Czy w życiu kogoś z was tak było, że spotkaliście kogoś i mówicie, ufam ci? No nie. Jeśli kogoś nie znamy, temu nie ufamy. To jest takie proste. Mój ojciec pisał wierszyki, rymował, więc tak jakoś ostatnio po prostu mi się rymuje. Ale jeśli kogoś nie znamy, temu nie ufamy. To jest proste. Dlatego ewangelizacje uliczne mają tak niewielkie efekty bardzo często, bo zaczepiamy ludzi na ulicy, którym chcemy powiedzieć najważniejszą rzecz z naszego życia, czyli o Królu Jezusie, i osoba po prostu mija nas wielkim łukiem. Dlaczego? Bo nam nie ufa, bo nas nie zna. Mateusz 6,33, jeden z najbardziej znanych wersetów Biblii, które dzieci uczą się na szkółce. Mateusz 6,33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Uczymy tego dzieci na szkółkach. To jest jeden z najbardziej znanych wersetów. Ten werset mówi o pewnej prawdzie, że mamy szukać Królestwa Bożego. I powiem straszną rzecz, że przez większość swojego życia pastorskiego, kiedy czytałem wersety w Biblii, w Nowym Testamencie, gdzie występowało słowo Królestwo Boże, od razu uważałem, że to chodzi o niebo. I to jest poważny błąd. Bo Chrystus powiedział do swoich uczniów, Królestwo Boże jest pośród was. Jeśli Królestwo Boże to chodziłoby o niebo, to dlaczego Chrystus mówi, że Królestwo jest pośród was? Nowy Testament, kiedy używa terminu Królestwo Boże, jest kilka miejsc, gdzie jest nawiązanie do nieba, ale większość wersetów mówi o tym, co się dzieje teraz tutaj, na ziemi. Więc kiedy Jezus w Ewangelii Mateusza mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to chodzi mu, tu i teraz, tutaj na ziemi masz szukać Królestwa Bożego. I Jego sprawiedliwości, to też chodzi o sprawiedliwość Królestwa Bożego. Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy najpierw szukali Jego Królestwa tu na ziemi i sprawiedliwości tego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Słowo dodane można też tłumaczyć dołożone. A słowo inne można też tłumaczyć te rzeczy, to, tamto i tak dalej. Wszystko albo wszelką rzecz. Czyli werset mówi, że jeśli czegoś bardzo pragniesz w swoim życiu, modlisz się o to, to jeśli Bóg zobaczy w twoim sercu, że bardziej szukasz Jego królestwa tu i teraz na ziemi i sprawiedliwości tego królestwa, bo wielu wierzących ludzi ma z tym problem, że szuka królestwa, ale potrafi szukać Królestwa Bożego tu i teraz na ziemi, a jednocześnie trwać w niesprawiedliwości. To Bóg doda ci wszystko, czego pragniesz i o co się modlisz w sercu. No i pytanie do nas, do każdego z nas dzisiaj tutaj. Czy ufamy, że tak się dzieje? Czy ufamy w ten werset, że teraz i tak się dzieje? Bo ufać to mieć pewność do osoby, której ufamy. To spodziewać się działania ze strony króla, bo jemu ufamy, że on się tego podejmie. Kto z nas tak naprawdę w sercu ufa w ten werset? Ufa królowi i spodziewa się każdej rzeczy od króla, że dostanie. Czy mamy taką pewność? Bo ten werset o tym mówi. Jezus tak powiedział, że jeśli ja zobaczę, że najpierw szukacie mojego królestwa tutaj na ziemi i sprawiedliwości mojego królestwa, to nie ma takiej rzeczy, której bym wam nie dał. No i pytanie, wiecie, głową jest łatwo ten werset zrozumieć, ale Jezusowi nie chodzi o naszą głowę. Jemu chodzi o to, żebyśmy zaczęli sercem w to wierzyć i zaczęli tak żyć. Zaczęli szukać Jego królestwa i sprawiedliwości tego królestwa, a wtedy możemy stanąć i powiedzieć, Panie, daj mi nową pracę. Rozwiąż ten i ten problem w moim życiu. I Jezus mówi, ja Ci to dam. Bo widzę, co się dzieje w Twoim sercu. Słuchajcie, czy można w sercu pogodzić pewność w zaufaniu? Czyli masz pewność w sercu, ufasz, czekasz, że to się stanie, jesteś pewny, że to się stanie, bo rozmawiałeś o tym z Jezusem, królem, i jednocześnie mieć w sercu strach? Czy te dwie rzeczy można pogodzić, zaufanie do króla i strach w sercu? Wiecie, kiedy człowiek ma w sercu strach, to mówi sobie często w sercu i w głowie w ten sposób, a co będzie, jak nie będzie? To jest strach. To nie ma nic wspólnego z zaufaniem. Czy osoba, która się boi, może powiedzieć, że jest pewna, że to się stanie? Czyli ktoś cały się trzęsie ze strachu i ma obawy, że Bóg go nie wysłucha i nie zrobi tej rzeczy, a jednocześnie na głos mówi, ufam Jezu Tobie. Czy to ma sens? Czy osoba, która jest pewna w zaufaniu, czyli ufa Jezusowi, jest dosłownie pewna, że to się stanie, na przykład przyjdzie uzdrowienie, a jesteś chory na nieuleczalną chorobę, a jednocześnie żyje w strachu i chodzi od badania do badania i ciągle boi się nowych badań i wyników? Czy jedno nie wyklucza drugiego? Nasza ufność do króla przeradza się w pewność, dlatego że wiemy, że król nas ukochał ponad swoje życie. Ufność, którą masz w sercu do króla, z czasem powinna się przerodzić w pewność króla, że jeśli go o coś prosisz, to wiesz, że to się stanie. Dlaczego? Bo czytasz Nowy Testament i wiesz, że twój król oddał za ciebie życie. Nie za wielu takich królów było. Myślę, że może jeden czy dwóch się znalazł, który po prostu stanął i oddał życie za swoich ludzi. Ale większość królów wysyła armię, żeby walczyli za niego i chronili jego. Większość królów to są zepsuci ludzie. I mamy dzisiaj też królów na świecie, którzy są zepsuci. Zobaczcie, nasz król ukochał nas ponad swoje życie. Nasz król, w którego wierzymy, ukochał nas ponad swoją boskość. Bo list do Filipian, możecie tam przeczytać, że wyrzekł się swojej boskości. Strasznie tajemniczy werset i trudno jest go zrozumieć. Jezus, kiedy urodził się z Marii, musiał wyrzec się swojej boskości, czyli pewnych cech. To tak jakbyś powiedział, że od jutra nie umiesz pisać i czytać albo nie umiesz jeździć na rowerze. No to tak gadać sobie można, ale nie możesz się oduczyć jazdy na rowerze, pływania, czytania. A Jezus to zrobił, ograniczył się, mówi list do Filipian. Bo gdyby się urodził z Marii jako Bóg, to by wszystkich pozabijał. On nie używał na ziemi swoich cech boskości. Wyrzekł się swoich cech boskości, wyrzekł się swojej chwały w niebie, którą miał i był otaczany przez archaniołów, którzy śpiewali święty, święty. I wiesz, dlaczego się tego wyzbył? Po to, żebyśmy mieli święta grudniowe i wielkanocne? Nie, z powodu Ciebie. Tak bardzo się zakochał w Tobie, że z miłości do Ciebie podjął decyzję, że wyrzeka się swojej boskości, chwały i swojego życia. Prawdą jest, że bez Chrystusa Twoje życie nic nie znaczy, że jesteś śmieciem. Ale Jezus nie umarł za śmiecie. Rozumiecie? Nikt przy zdrowych zmysłach nie oddaje życia za śmiecie. Czyli nie jesteś śmieciem. Nie jesteś nikim. Jesteś kimś wyjątkowym, za kogo umarł Chrystus. Wyrzekł się chwały, życia i boskości ze względu na miłość do ciebie. Bo nie było innego sposobu, żebyś nie trafił do piekła. Pierwszy list Jana 4,10 mówi, w tym jest miłość, na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga. Wiecie, bardzo wielu ludzi uważa, że mamy miłować Boga. Nie jesteś w stanie miłować Boga sam z siebie. Ale że On sam nas umiłował. Miłować Boga możesz tylko Bożą miłością. Więc co robi Bóg? Znajduje człowieka, który w sercu nie potrafi kochać ani siebie, ani ludzi, ani Jego. Nawraca tego człowieka do siebie, wchodzi w niego Duch Święty i wypełnia twoje serce, puste naczynie swoją miłością i mówi, a teraz mnie miłuj. On nie oczekuje od ciebie nic. On oczekuje, że się otworzysz, jak puste naczynie, zdejmiesz pokrywkę i on ci napełni swoją miłością. Więc to on ciebie szukał, on ciebie znalazł i on cię wypełnia swoją miłością. Jest powiedziane, i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I ponieważ wie, że jesteśmy ubabrani w grzechach od dzieciństwa, to jest takie szlachetne naczynie, które jest, pływa sobie w gnojówce. O, to jest takie porównanie. I zobaczcie, on bierze to szlachetne naczynie, które jest ubabrane w grzechu, przez krew Chrystusa cię oczyszcza i do tego naczynia nalewa swoją miłość, po to, żebyś zwrócił tą miłość do Niego i do innych ludzi. I to wszystko robi On, nie my. My tylko mamy się poddać temu. My mamy tylko pozwolić, bo masz wolną wolę, że tak, wchodzę w to. Albo możesz powiedzieć nie. Pierwszy list Jana 4,18 mówi, strach nie jest z miłości. Jeśli masz relację z Królem, z Jezusem czy z Bogiem Ojcem, czyli moje zaufanie, ja i Bóg, to nie możesz powiedzieć, że kochasz Boga i innych ludzi, a jednocześnie masz w sercu strach. Nie da się pogodzić strachu i miłości w sercu. Ale doskonała miłość na zewnątrz wyrzuca strach. Kiedy ktoś z nas otworzy się w modlitwie, w relacji z Bogiem i Bóg wypełni cię swoją miłością do siebie i do innych ludzi, to kiedy Boża miłość wlewa się do twojego serca, to wyrzuca na zewnątrz strach, że przestaje ci tak zależeć na twojej pracy zawodowej, na twoim zdrowiu, na wszystkim. Mówisz, ale to wszystko jest puste i nic nie warte. Kiedy Boża miłość cię wypełnia, to nagle wszystko schodzi na drugi plan. Prawda? Bo Boża miłość z twojego serca usuwa strach. Bo strach udrękę ma. Kiedy człowiek się boi poważnie, że umrze, straci pracę albo straci rodzinę, cokolwiek, po prostu non-stop się boi, to strach powoduje w twoim życiu totalną udrękę, prowadzi cię do depresji. Słuchajcie, strach to inaczej relacja z diabłem. Strach to jest relacja z diabłem. To diabeł używa strachu, nie Duch Święty. Zaś bojący się... Ten, który żyje strachem, bojący się, nie stał się pełny w miłości. To jest prawda. Bo nie da się w sercu pogodzić strachu, horroru z zaufaniem do Króla. To są dwie rzeczy, które się kłócą, jak woda i ogień. Ten, kto się boi, udrękę ma diabelską. Osoba, która się straszliwie czegoś boi, to ma relację z diabłem. Mówi, dzień dobry, panie diabeł. Chcę mieć z tobą relację. I ta osoba nie wydoskonala się w relacji z Królem, czyli w relacji miłości, relacji zaufania. Ewangelia Mateusza 6,33 mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego tu, teraz na ziemi i sprawiedliwości tego Królestwa, a każda rzecz będzie wam dołożona. Jeśli Chrystus zobaczy, że go kocham, szukam Jego Królestwa, ufam Mu, to Chrystus mówi, nie ma takiej rzeczy, której bym ci żałował. Albo ufasz królowi, że to prawda, albo nie ufasz. Zobaczcie, za każdym razem stajemy każdego dnia przed wyborem. Dzwoni budzik rano. Ściągasz nogi z łóżka, siadasz i mówisz sobie tak, to będzie fatalny dzień. To jest twoja decyzja, prawda? Jezu, dzisiaj to będzie fatalny dzień. Dzisiaj wybieram relację z diabłem. Dzisiaj się będę bał. Albo spuszczasz nogi i mówisz, dzisiaj jest dużo ważnych spraw. I Jezu, ty to rozwiążesz. Zobaczcie, każdego dnia, kiedy otwierasz oczy, to jest twoja decyzja, czy ufasz królowi, że Bóg cię przeprowadzi przez trudny dzień, czy mówisz, diabeł, dzisiaj możesz mi dokopać. Diabeł, dzisiaj możesz mnie nastraszyć, pogryźć i wypełnić moje serce strachem. Dzisiaj nie ufam królowi. Wiecie, że cały czas tak jest? Wiecie, że nie możecie podjąć decyzji raz na zawsze, że się nie będziesz bał? Nie ma takiego człowieka na ziemi. Nie wiem, jak najmądrzejszy pastor nie może wstać któregoś dnia i powiedzieć, od dzisiaj się nie boję. Nie ma takiej możliwości, bo on nie wie, co się wydarzy jutro i za tydzień. Czy jego jutro dziecko zginie w wypadku, czy żona go zostawi? Nie wie. Dlatego nie możesz podjąć decyzji raz na zawsze, że się nie będziesz bał. To tak jakby uczeń z matematyki powiedział, zdam wszystkie klasówki na szóstki. Czy to jest możliwe? Czy jest możliwe u naszej siostry Bożenki napisać wszystkie klasówki na szóstkę? Jakiś uczeń przychodzi i mówi, pani profesor, ja od tej pory będę miał same szóstki z języka polskiego. To jest niemożliwe. Dlaczego? Bo nawet najlepszy uczeń może się na jakiejś klasówce wyłożyć. A strach albo zaufanie to jest klasówka od Pana Boga. I nie ma takiej osoby, która ciągle ufa Jezusowi albo ciągle się boi. Każdego dnia i w każdej sytuacji życiowej albo ufasz Królowi Jezusowi, albo mówisz na głos do samego siebie, kiedy nikt cię nie słyszy. W tej sytuacji życiowej, która teraz mam, nie zaufam Królowi Jezusowi. Podejmuję decyzję w swoim sercu, świadomie wybieram strach w sercu i będę miał udrękę. Wchodzę w relację z diabłem i wpuszczam diabła do swojego życia przez furtkę strachu i to jest mój wybór. Taką podejmuję decyzję. I nikt nie jest w stanie cię od tego odwrócić. Za każdym razem możesz sam na głos powiedzieć, będę miał udrękę w sercu. To jest moja decyzja. Albo możesz powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. Każda sytuacja życiowa jest inna. I nie ma sensu się porównywać z kimś, bo każdy z nas ma inne życie. Ktoś stojący obok ciebie, inny wierzący, kiedy dowie się, że podjąłeś decyzję, że nie ufasz królowi w tej sytuacji życiowej i masz udrękę, powie ci tak, ale człowieku, po co ty to robisz? Po co chcesz mieć tą udrękę i ten strach w tej sytuacji życiowej? Dlaczego świadomie fundujesz sobie piekło w życiu? Wpuszczasz diabła przez furtkę strachu. Bo wiecie, diabeł ma taką furtkę w ogrodzeniu, bo jesteś ogrodzony Bożym ogrodzeniem. Ale jest furtka. I ta furtka nazywa się strach. I za każdym razem, kiedy ty zaczynasz się czegoś bać, to otwierasz tak szeroko furtkę i mówisz, diabeł, to chodź, wiem, że wiedziałem, już jestem gotowy, pogryź mnie. Daj mi tą udrękę. I ktoś inny wierzący mówi, człowieku, dlaczego ty to znowu robisz? I odpowiedź jest zawsze ta sama. Bo nie ufam królowi. Dlaczego się boisz? Zobacz, z ilu sytuacji król się wyprowadził i ci pomógł. Dlaczego mu teraz nie zaufasz w tej nowej sytuacji? I ktoś rozkłada ręce i mówi, nie wiem. No nie wiem, po prostu nie ufam Jezusowi w tej sytuacji, że On mnie przez to przeprowadzi. Nie wiem, nie mogę Mu zaufać na 100%. Nie wiem, czy Król Jezus Chrystus chce dla mnie dobrze w tej sytuacji. Ja też chcę mieć coś do powiedzenia w swoim życiu. Jak tak całkowicie będę ufał Królowi Jezusowi we wszystkim, słuchaj, to już nie będzie mnie w moim życiu. A jak tak czasami mu trochę nie ufam, to przynajmniej mam takie odczucie, że trochę mam wpływ na swoje życie, no nie? Nie jest tak? Bo zobaczcie, jeśli ktoś z nas całkowicie królowi zaufa na 100%, to już nie ma twojego życia. Jest tylko życie króla w tobie. Ale kiedy człowiek mu nie ufa, to jest taka fajna adrenalina. Udręka. Czujesz, że żyjesz. Ciągle się czegoś boisz. Tak? Bo strach to jest spuszczanie diabła do swojego życia. Nie wiemy, jakie ma król. Nie wiemy, jakiego mamy króla nad sobą. I to jest podstawowy problem chrześcijan. Tak naprawdę nie wiemy, kto z nami rządzi. Więc mu nie ufamy. Bo też chcemy mieć coś do powiedzenia w swoim życiu. Bo gdybyśmy naprawdę na 100% oddali się królowi, to nie znaczy, że skończą się trudne sytuacje. Ale to znaczy, że się już przestaniesz bać. Wiecie, człowiek, który zaczyna ufać Bogu na całość, jest jak żołnierz, któremu Chrystus powiedział, że umrzesz w starości. Wiecie, że Jezus tak powiedział pewnemu człowiekowi? Miał na imię Piotr. Powiedział: Piotr, nie zginiesz, nie zabiją cię z powodu mnie, dopiero jak zostaniesz staruszkiem, cię zabiją. Wiecie, że jak Piotr lądował w tym więzieniu w Dziejach Apostolskich, wiecie, dlaczego on tak głęboko spał? Wyobrażacie sobie? Twojemu koledze apostołowi właśnie dzisiaj ścieli łeb, Jakubowi, a jutro zetną tobie. Wyobrażasz sobie? Król Herod aresztował cię, siedzisz w więzieniu skuty ze strażnikami, żebyś nie uciekł, żeby cię nie odbili. A co robi Piotr? Śpi i chrapie. To nawet ci strażnicy by pomyśleli, że facet ze strachu zwariował. A on mówi: Jezus powiedział, że mnie nie zabiją, więc idę spać. Rozumiecie? Kiedy ufasz królowi, nie jest tak, że już nie będziesz chorował na raka, nie stracisz pracy, nie będziesz miał problemów wychowawczych z dziećmi albo w pracy. Ale kiedy ufasz królowi, to normalnie śpisz, normalnie jesz i się uśmiechasz, a wszyscy naokoło mówią: zwariował. Robert zwariował. Nie, po prostu ufasz królowi i mówisz: nie wiem, królu, jak mnie z tego wyciągniesz, ale wiem, że mnie wyciągniesz. List do Hebrajczyków 5:8. A chociaż był synem, zobaczcie, powiem teraz troszeczkę, opowiem, w jakiego my mamy króla nad sobą. Dlatego, że większość z nas nie ufa królowi. Hebrajczyków 5:8. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Wycierpiał w sensie odczuwał, znosił, doznawał, doświadczył. Chrystus był razem z Ojcem i z Duchem Bogiem. Wyrzekł się boskości, urodził się z Marii i nauczył się posłuszeństwa. Bóg nauczył się posłuszeństwa. Przez co musiał wycierpieć ze względu na ciebie, a nie siebie. Bo on nie musiał już nic zdobywać, on wszystko miał, on to wszystko stworzył. To jest jego własność. On nie musiał tego nabywać. On to zrobił z miłości do ciebie. Jest powiedziane, że nauczył się posłuszeństwa. I oczekuje od ciebie dokładnie tego samego, żebyś mu zaufał i był posłuszny. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 2-3 mówi: spoglądając na tego, czyli my, kiedy spoglądamy na tego, czyli na Jezusa, który jest początkiem wiary naszej, to Jezus zapoczątkował wiarę w tobie. To Jezus się dotknął twojego serca i powiedział: zaufaj mi, jestem dobrym królem. Początek wiary i wodza, i który czyni dojrzałą tą wiarę w tobie. Nie dość, że Jezus nauczył cię zaufania do siebie, to robi wszystko ze swojej strony, żebyś dojrzał w tym zaufaniu. Żebyś mu właśnie wierzył i ufał na 100%. Który zamiast wyłożonej przed nim radości, bo był w niebie, siedział na tronie i go aniołowie uwielbiali, zamiast tej radości zostać na tym tronie, zniósł krzyż, i wstyd zlekceważywszy. Wiecie, że Jezus wisiał na krzyżu zupełnie nagi? Jeden z psalmów o tym mówi, że widziano jego sromotę, czyli nagość. Rzymianie krzyżowali nago. Dlatego kobiety i dzieci stały z daleka i nie podchodziły. Jezus wisiał zupełnie nagi. Jest powiedziane, że Jezus w swoim sercu zlekceważył wstyd, czyli po prostu miał, nie liczył się z tym, co ludzie powiedzą i sąsiedzi. W życiu wielu wierzących ludzi najważniejsze jest, co powie sąsiad i najbliżsi ludzie, niewierząca rodzina, ale co oni powiedzą? A Jezus to zlekceważył z powodu miłości do ciebie. Nie możesz tak samo zrobić? Skoro On oddał życie za ciebie i nie liczył się z tym, co o nim sąsiedzi powiedzą, cała wioska Nazaret, że wiedział, że będą się pastwić nad jego matką i nad jego braćmi i siostrami, że wasz brat i zwariował i twój syn i go ukrzyżowali i z miłości do ciebie zlekceważył tą opinię. A zobaczcie, my z miłości do Jezusa bardzo często wybieramy to, co ludzie powiedzą. Zasiadł na prawej stronie Boga i dalej ten werset mówi: porównajcie sobie bowiem tego, który taki zniósł od grzeszników względem siebie bunt. Czyli porównajcie się z Jezusem. Jeśli On to zniósł, to ty zrób podobnie, abyście nie doznali porażki. Dosłownie można też przetłumaczyć, abyście nie chorowali. Chodzi o chorobę duchową. W duszach waszych, żebyście się nie dali osłabić. Przez kogo? Przez diabła. Żeby chrześcijanin bardzo często poprzez furtkę strachu pozwala, że diabeł wchodzi do twojego życia, wypełnia twoje serce strachem i doprowadza cię do wyczerpania, że jesteś bez sił, to słówko greckie znaczy. Jesteś dosłownie osłabiony, poraniony tak, że przestajesz ufać królowi. Mimo, że cię wyprowadził z niesamowitych rzeczy i mimo, że król cię sam znalazł, byłeś nikim. Król cię znalazł, napełnił twoje serce wiarą, miłością, zbawił cię i wyciągnął z bardzo wielu trudnych sytuacji. A my zastanawiamy się, czy to jest dobry król. Mamy z tym ciągły problem, prawda? Każdy z nas. Pierwszy list Piotra 2,9 mówi... Kim jesteśmy w Królu? Wy zaś jesteście rodem wybranym. Każda osoba, która zaufała Chrystusowi, Chrystus patrzy na taką osobę i mówi: jesteście rodem wybranym, ja was wybrałem. Jesteście królewskimi kapłanami. Wiecie, kapłan nie chodzi w zwykłej szacie. My jesteśmy królewskimi kapłanami, każdy z nas. To mówi, że nie ma podziału na duchownych i na laikat. Na parafian. Wszyscy jesteśmy w Chrystusie równi. I On na każdego z nas patrzy jak na kapłana, a kapłan ma go celebrować, uwielbiać. Dalej jest powiedziane, jesteście narodem świętym. List do Rzymian mówi, że Bóg w miejsce narodu żydowskiego świętego wstawił kogo? Swoje dzieci. Wymianę zrobił. To my jesteśmy dzisiaj narodem świętym. Ludem pozyskanym, żebyście ogłaszali dzieła potęgi. I Bóg oczekuje, nasz król oczekuje, żebyśmy opowiadali o jego potędze. Wydobył nas z ciemności, dosłownie powołał do godnego podziwu, do światła swojego. Kim jesteśmy jeszcze w królu, czego bardzo często nie wiemy? Kiedy otworzymy sobie list Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, pamiętacie, kiedy Jezus na podwórku siedzi, naucza cały tłum ludzi i jest tak ciasno, że nie można przejść. Przychodzi jego matka z braćmi i siostrami, żeby go zabrać do domu, bo stwierdzili, że zwariował, bo zaczął mówić, że jest synem Boga. Więc w 49 werset ktoś mówi: twoja matka, twoi bracia i siostry stoją tam na zewnątrz i cię wzywają. Na co Jezus odpowiada: i wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto jest moja matka i moje bracia, bo kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Znaczy, każdy, kto zaufa całkowicie Królowi, Jezusowi Chrystusowi i Bogu Ojcu, stajesz się matką Jezusa Chrystusa. stajesz się siostrą i bratem Jezusa Chrystusa. Jezus nazywa cię bratem i siostrą. To jest wyjątkowa sytuacja. W Ewangelii Jana, 15 rozdział, Jezus, 14 i 15 werset, nazywa nas przyjaciółmi. Przyjaciel, wiecie dobrze, że rzadko się ma przyjaciół w życiu, prawda? Ma się wielu znajomych. Rzadko facet o innym facecie mówi, to jest mój przyjaciel. Kiedyś z Euniką pojechaliśmy do Radomia, do pani endokrynolog, którą nam polecił mój przyjaciel Andrzej Karczewski, który jest psychiatrą. I dzwonię do tej pani, żeby się umówić. I mówię tak, mój przyjaciel mi polecał panią doktor. A pani doktor mówi tak, on też tak o panu mówił, że jest pan jego przyjacielem. Zresztą rzadko się ma przyjaciół, prawda? A Chrystus nazywa cię przyjacielem. Nie niewolnikiem, nie wierzącym, nie swoim wyznawcą, ale nazywa cię przyjacielem. List do Galacjan. Paweł napisał list do Galacjan. Zobaczcie, i pisze tutaj o naszej relacji z Królem. To jest 4 rozdział. Jeszcze szybciutko przeleśmy te wersety. I to wam jeszcze powiem, jak długo dziedzic jest nieletni. Dziedzic to jest ktoś, kto dziedziczy wszystkie ziemie, wioski i miasteczka. Bardzo bogaty człowiek. Kiedy jest nieletni, czyli jest małym chłopcem, niczym się nie różni od niewolnika. Chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. Kto jest wtedy właścicielem? Ojciec. I ojciec bierze takiego małego łebka i mówi tak. Masz się słuchać tego nauczyciela, tego i tego. Oni tobą decydują. I wiecie, że jeśli ten łebek się nie będzie słuchał, to nauczyciel albo rządca szedł do ojca i mówił, nie chciał odrabiać lekcji, nie chciał się uczyć walczyć mieczem, nie chciał się uczyć jeździć konno. Co robił ojciec? 10 w tyłek. Tak było. Prawda? Ojcowie byli bardzo twardzi, bo wiedział, że ten facet będzie rządził ludźmi, wioskami i miasteczkami. I zobaczcie, Paweł mówi, dopóki ktoś jest łebkiem małym, nie ma nic do gadania. Niczym się nie różni od zwykłego sługi i niewolnika. I dalej mówi tak, my również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Mówi, my też kiedyś nie znaliśmy Króla, Jezusa Chrystusa, byliśmy niewierzący i byliśmy jak niewolnicy i świat nami rządził. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegają prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. I zobaczcie, jesteśmy synami Boga, to jest powiedziane. W momencie, kiedy zaufałeś Chrystusowi, stajesz się synem Boga. Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem woli Bożej. Czy ty rozumiesz, kim ty jesteś w Chrystusie? Jesteś Synem Bożym. Chrystus cię nazywa bratem, siostrą, matką, przyjacielem. Jesteś dziedzicem Królestwa Bożego. Potężna moc w tobie mieszka, moc Ducha Świętego. Możesz położyć na kimś ręce i zostaje uzdrowiony. Możesz wygonić demona potężnego, anioła, który mógłby cię zabić i który na imię Jezus musi wyjść. Tylko my z tego nie korzystamy. W Stanach Zjednoczonych kiedyś policja szukała pewnego człowieka. To jest prawdziwa historia. Znaleźli go w rowie. Zmarł z głodu. Szukali go dlatego, że jego daleki kuzyn nie miał dzieci i umarł i pozostawił po sobie miliony dolarów. Facet był jednym z najbogatszych ludzi w Stanach i umarł w rowie z głodu. Wiecie, że życie wielu z nas tak wygląda? Że potężna moc, Bóg w nas mieszka. Jesteśmy dziedzicami, mógłbyś żyć pełnią Królestwa Bożego, a zachowujesz się jak bezdomny. Nie korzystasz z tego, bo jest pewien klucz, który masz w ręku i nazywa się zaufanie do Króla. Jeśli w twoim sercu jest zaufanie do Króla, korzystasz z dobrodziejstw Królestwa Bożego. Jeśli w twoim sercu mieszka strach, nie działa to wszystko. Bo wtedy masz relację z diabłem. Jakub 2,17, od którego zaczynałem to kazanie, tak samo jest z zaufaniem do Króla Jezusa. Jeśli ktoś stale mówi, Jezu, ufam Tobie, a w sercu swoim odczuwa ciągły strach, jeśli nie ma uczynków, czyli konkretnych decyzji i postaw w sercu, to taka wiara, czyli zaufanie, jest martwe sama w sobie. I to jest problem wielu wierzących, że my śpiewamy pieśni o zaufaniu do Króla. Dzisiaj śpiewaliśmy jedną. Jezu, ufam Tobie. My ciągle o tym mówimy, ale w sercu mamy bardzo często strach, który nas napędza. Mamy wyjątkowego Króla, który nazywa nas braćmi, nazywa nas matką, siostrami, przyjaciółmi, synami, który położył za nas swoje życie. Wyrzekł się chwały, wyrzekł się swojego tronu, a my ciągle, każdy z nas ma z tym problem, że ciągle się zastanawiamy, czy mu zaufać na 100%. Prawda? Ciągle. Pojawia się nowa, trudna sytuacja w naszym życiu i ciągle rozgrywa się ta sama wojna w naszym sercu. Oddać to Jezusowi i przestać się tym przejmować na 100%, czy jednak wpuścić diabła ze strachem do swojego serca, żeby on mnie pogryzł i żebym miał udrękę. I zawsze jest to samo, no nie? Usta nasze mówią z obfitości serca. To jest wypowiedź Jezusa z Ewangelii. Że to, co człowiek ma w sercu, to mówią usta. Czasami ludzie potrafią się nauczyć, że co innego mówią usta, a co innego jest w sercu. Jeśli w sercu jest strach, a to widać po osobie, że się ciągle boi, co się z nią dzieje. Więc jeśli w sercu jest strach, a na ustach twoich, Jezu, ufam Tobie, Jezu, mam wiarę w Ciebie, to rodzony brat Jezusa Chrystusa, Jakub, w 2:17, to Jakub tak napisał, to nie mówię tego ja jako pastor, mówi coś takiego, jeśli w twoim sercu nie ma wiary, czyli zaufania do Króla Jezusa, bo w twoim sercu jest strach, to wiara twoja jest martwa, bo wierzyć to mieć pewność. I to napisał Jakub. Ja wam tylko ten werset sparafrazowałem i go objaśniłem. Jakub mówi, jeśli jesteś osobą wierzącą i mówisz, Jezu, ufam Tobie, a w sercu jest strach, to twoja wiara, czyli zaufanie jest martwe. To są tylko słowa. Bo mieć pewność, czyli ufać Jezusowi, to wiedzieć, kim jest Król. Jaki Król jest wobec Ciebie. Że Król zawsze zwycięża. Że sytuacja trudna, którą w tej chwili przechodzisz, jest niczym w oczach Króla. Że On powie tylko słowo i ona się zakończy. A jeśli ona trochę dłużej trwa, to dlatego, że Król chce zmienić Twoje serce. I że Król nie odrzuca nikogo, kto Jemu zaufa. To jest Jan 6:37. To powiedział nasz Król. I przychodzącego do mnie nie wyrzucę na zewnątrz. Jezus, nasz Król, powiedział, że jeśli ktoś przyjdzie na audiencję do Niego, audiencja jest prosta, wystarczy zamknąć drzwi i wyłączyć komórkę i już masz audiencję u Króla. Nie musisz prosić portiera, sprzątaczki, dzwonić do znajomych, żeby ci załatwili audiencję u Króla. Audiencja jest bardzo prosta. Wyłączasz komórkę, zamykasz drzwi, wyłączasz wszystkie odbiorniki i masz audiencję u Króla. I Król mówi, jeśli przyjdziesz do mnie, nie powiem ci, tam są drzwi. Tylko cię nikogo nie wyrzucę. Ale pamiętacie, co często robił Jezus w Ewangelii, kiedy nachylał się nad chorym? Zadawał strasznie głupie pytania. Pamiętacie? Czy ktoś z was pamięta, co pytał się niektórych chorych? Nie zawsze, ale czasami pytał. Co chcesz, żebym ci zrobił? I zadawał drugie głupie pytanie. Wierzysz, że mogę to zrobić? I właśnie o to chodzi. Przychodzisz do Króla na audiencję, zamykasz drzwi, wyłączasz komórkę i przez godzinę krzyczysz i mówisz, Jezu, mam już dosyć! Jezu, mam już dosyć! I tak gadasz przez godzinę. Król cierpliwie słucha tego twojego użalania się. I kiedy już przestaniesz mówić, bo już wszystkie łzy wylałaś i się już po prostu zmęczyłaś, szczęka cię już boli od gadania, nagle zapada taka cisza. I wiesz, co wtedy słyszysz w swojej głowie i w sercu? Podsumowując tą długą twoją modlitwę, co chcesz, żebym dla ciebie zrobił? Nie jest tak? Jak już wyłączysz zupełnie emocje, człowiek wyłącza emocje wtedy, kiedy już się wypłacze, wykrzyczy, to wtedy Bóg, Król ci zadaje proste, głupie pytanie. Co ty w zasadzie chcesz, żebym ci zrobił? Myślicie, że On nie wie, jaka jest odpowiedź? Nie, On zna odpowiedź. On ci stawia pytanie, bo to ty nie wiesz, czego chcesz. To ty musisz powiedzieć na głos, chcę, żebyś mi zrobił to i to. I wtedy Król zada ci drugie głupie pytanie. Naprawdę wierzysz w to, że mogę to zrobić? Bo jeśli On widzi twoje serce i widzi tam strach, to strach usuwa ufność. Ty tylko chcesz się wygadać do Króla. Ale On widzi strach. Mówi, jak mogę to zrobić, kiedy ty mi w ogóle nie ufasz? Bo ufać to jest podjąć decyzję i przestać tym żyć. Czyli puścić to z rąk. Prawda? Jeśli małemu chłopcu zepsuje się samochodzik, kółka mu podpadały, to on z płaczem przychodzi do taty i płacze. I tata, Robert, mówi, daj, naprawię.
Nie dasz rady tego naprawić.
I ten malec ryczy i mówi, jednocześnie stoi przy tacie i tata może to naprawić, ale on twierdzi, że nie. On chce tylko, żeby tato powiedział, jest mi przykro, kupimy nowy. A nie, ojciec mówi, mogę to naprawić. Ale nadal to trzyma w rączkach, prawda? Dopóki ten malec nie odda zepsutego samochodziku, to czy tato naprawi? Będzie się z nim szarpał, wyrywał? Czasami ojciec tak musi zrobić. Mówi, przestań ryczeć i daj ten samochód. Bóg chce, żebyś mu zaufał i wypuścił to z rączek. Przychodzącego do mnie nie wyrzucę na zewnątrz. Słuchajcie, wierzyć w Króla to być pewnym Króla. Kiedy wierzyć, to znaczy jestem pewny Króla. Jestem pewny Jego poczynań w moim życiu. Jezu, wierzę Tobie, ufam Tobie, jestem pewny Ciebie. Wierzyć w Króla to być pewnym Jego działania. Nie wiem, jak to zrobisz, Królu, ale wiem, że to zrobisz. To znaczy wierzyć w Króla. Ufać Królowi to być pewnym i czekać do końca. Rozumiecie? Ufać to być pewnym, że to się stanie i czekać do końca. Jak z ubezpieczeniem. Jak masz ubezpieczenie, stał się wypadek, to nie idziesz chyba do ubezpieczyciela i mówisz, ale proszę, wypłacicie mi ubezpieczenie. OC. Proszę, wypłaćcie mi. A pan mówi, no nie wiem, jak pan będzie miły. Nie, ty jesteś pewny. A jak ci nie wypłacą, to idziesz do sądu i ubezpieczyciel musi ci wypłacić. Mój przyjaciel Leszek Szuba, szef Ligi Biblijnej, Wisła przerwała wały i zalała mu dom po sufit. I miał ubezpieczony w firmie Warta. I wiecie, co Warta podjęła decyzję? Wiecie, to nie są mili panowie z ubezpieczenia. Oni chcieli go oszukać na 80 tysięcy. Stwierdzili, że da się żyć w tym domu jeszcze. I Leszek nie miał wyjścia, musiał ich podać do sądu. I sędzia wydał wyrok i powiedział do ubezpieczyciela, macie wypłacić wszystko i jeszcze z odsetkami, że zwlekaliście przez rok. To nie są mili panowie. Oni nie mają dla ciebie współczucia, im chodzi o kasę. Oni muszą to zrobić. Znaczy, i to jest takie proste, że my wiemy, co zrobić w życiu, no nie? Ale z Jezusem się nie musisz sądować. On tylko chce, żebyś mu ufał. Ufać to być pewnym, że On zajmie się tą sprawą. Ufać Królowi to oddać się Jemu na 100%, a nie na 99%, a 1% sobie zostawić, żeby było tak atrakcyjnie w życiu. Bo życie z Królem jest nudne, no nie? Masz problem, modlisz się, mówisz, Jezu, ufam Tobie, problem się rozwiązuje albo za tydzień, albo za miesiąc, albo za pół roku, ale się zawsze rozwiązuje. I w końcu mówisz, nudne to jakieś to życie. Takich w ogóle nie ma adrenaliny. Wiecie, że kiedy się nawróciłem i kiedy moi koledzy, z którymi piłem i chodziłem na dziewczyny, kiedy im zacząłem opowiadać, jak będzie w niebie, to oni mnie prawie przekonali, że ty tam nie wytrzymasz. Naprawdę. To, co napędzało mnie strachem przed niebem, to jest to, że ja nie wytrzymam tam. Tam jest nudno. No, tak sobie wyobrażałem niebo, że przez całą wieczność będę klęczał i śpiewał Alleluja. I myślałem, że mnie szlak trafi. Słuchajcie, życie z Bogiem jest nudne, prawda? Jeśli mu ufasz na 100%, wiesz, że Bóg może cię użyć do uratowania wielu ludzi. Wiecie, kiedy życie jest radosne i atrakcyjne? Kiedy widzisz, jak małżeństwa rozpadające się schodzą, mąż do żony. Kiedy dzieci nie boją się rodziców. Kiedy ktoś przestaje pić. Kiedy wyrywasz z otchłani piekła narkomana. Kiedy człowiek, który nigdy nie pracował, tylko chlał, zaczyna pracować. Życie z Bogiem jest atrakcyjne, bo widzisz, że kiedy żyjesz dla innych, ale kiedy żyjesz tylko dla siebie, to życie z Bogiem jest nudne. Kiedy mu ufasz na 100%. Bo jak mu ufasz na 99%, a 1% sobie zostawiłeś, żeby od czasu do czasu diabeł weszedł do twojego życia poprzez strach i cię pokąsał, to też wtedy życie nie jest nudne. Naprawdę. Za każdym razem, kiedy w sercu masz udrękę, naprawdę życie jest atrakcyjne. Od problemu do problemu. Od katastrofy do katastrofy. Wstajesz i mówisz, ciekawe, co strasznego się w tym roku wydarzy. Boże, już się boję. Człowiek, kiedy tak mówi, to otwiera furtkę i mówi, diabeł, zapraszam cię. Powiedz mi tylko wcześniej, w którym miesiącu zaatakuję, żebym psychicznie się przygotował. Ale kiedy ufasz na 100%, to diabeł mówi, nie ma sensu mu dawać problemów, bo on we wszystkim ufa temu królowi i tylko czas i energię marnujemy. No bez sensu jest go atakować, bo on jeszcze odda chwałę Bogu za to. Nie próbowaliście tego? Spróbuj, nie możesz w nocy spać. Włącz lampkę, zacznij czytać na głos Biblię i powiedzieć, Jezu, dzięki Tobie. Od razu wszystkie demony wyjdą z pomieszczenia i powiedzą tak, idź spać. Nagle sen cię przychodzi. Jak tylko tworzysz Biblię w nocy i zaczynasz się modlić, nagle ci się znowu chce spać. Ciekawe, no nie? Bez środków usypiających. Diabeł zawsze odchodzi, kiedy zaczynasz ufać królowi. Diabeł zawsze odpuszcza, bo mówi, to jest po prostu, ma tak wyprutą banię przez tego króla, że on mu we wszystkim ufa. To jest idiota jakiś chrześcijański. On we wszystkim ufa temu królowi. Oni robią regularne, Lucyfer z demonami, które masz przydzielone, konferencje, jak cię rozpracować. No bo to jest idiota, wypruli mu mózg w tym kościele przez te kazania, przez Biblię i przez Jezusa. On we wszystkim ufa królowi. Ale jeśli nie ufasz, to masz atrakcyjne życie, naprawdę. Pełne strachu i udręki. I wtedy zawsze jest dobrze znaleźć wierzących, którzy z tobą popłaczą i powiedzą, będzie dobrze, w końcu kiedyś zaufasz. Słuchajcie, chciałbym was zachęcić do tego, że mamy króla, który z miłości do ciebie umarł za ciebie, wyrzekł się boskości, przeszedł udrękę, bo ciebie tak bardzo ukochał, bo nie jesteś śmieciem. I ten król ma w swoim ręku wszystkie rozwiązania na twoje życie. Jest tylko jeden mały warunek, że mu ufasz. Że po prostu wierzysz w to, że on to wszystko może. Dlatego on takie dziwne pytania zadawał w Ewangelii. Wierzysz w to, że ja mogę to zrobić? I pamiętacie, co ci chorzy mówili? Tak, Panie, wierzę, bo widziałem, co zrobiłeś tamtemu, tamtemu i tamtemu. A wiecie, że dzisiaj w naszych kościołach nie brakuje ludzi wierzących, którzy znają historię, że Jezus uzdrowił tę osobę, wyciągnął z takich problemów, z takich i ktoś to opowiada, a ktoś mówi, i co z tego? Ale mi nie pomoże, ja mu nie ufam. Mamy tak, prawda? Mamy bardzo często tak, że słuchamy czyjejś historii, ale nie chcemy mu zaufać. Zachęcam was do tego, żebyśmy naprawdę zaczęli ufać w to, jakiego mamy króla. Królestwo Boże, do którego należysz, wszystka, cała moc tego królestwa, które jest na ziemi i wszystkie zasoby tego królestwa należą do ciebie. Ale król musi zobaczyć, że mu ufasz. Masz jego strój rycerski, należysz do tego królestwa i demony i ludzie niewierzący powinni się ciebie bać i cię szanować. Ale musisz się zachowywać jak król. Musisz po prostu powoływać się na króla i korzystać z mocy króla. I on ci to daje. I będzie cię używał. I będziesz miał sens i cel w życiu. Ale nic się nie zmieni, jeśli serce będziesz wypełniał strachem. I marzeniem moim jest, żeby ten kościół, który Jezus zaczął w Giżycku, nowy kościół, budował na królu. W centrum ma być król. Nie kościół, ale król. My służymy i należymy do króla. Amen. Słuchajcie, chciałbym...